Witaj, słuchasz podcastu z serii o rozwoju ludzi profesjonalnie, wydawanego przez Talent Development Institute, odcinek numer 4. I w nim z moim gościem rozmawiamy o Open Leadership, czyli modelu przywództwa opartego o psychologię pozytywną. Witaj w serii podcastów Talent Development Institute. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją – rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami ludzi w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Współpracując od wielu lat z najlepszymi firmami, organizacjami, w ramach Talent Development Institute, rozwijając menedżerów i pracowników, naszą misją jest budowanie kultury organizacyjnej, pełnej zaangażowania, pasji i poczucia sensu dla każdego człowieka. Celem podcastu w serii o rozwoju ludzi profesjonalnie jest dzielenie się najlepszymi praktykami w tym temacie, stosowanymi zarówno przez nas, jak i organizacje, oraz szukanie najlepszych sposobów, metod prowadzących do tego, aby każdy z nas miał szansę w pełni rozwinąć swój potencjał. Witam bardzo serdecznie. Dziś wraz z moim gościem, Piotrem Górnikiem, który stoi na czele Fortum Power and Heat Polska. I to, o czym będziemy rozmawiać, to jest bardzo ciekawy temat, bo będziemy mówić o budowaniu kultury organizacyjnej, o budowaniu modelu przywódczego opartego o założenia psychologii pozytywnej. Bardzo ciekawy podcast, dlatego że łączymy tak naprawdę dwa podejścia. Miękkie, typowe podejście psychologiczne, psychologia pozytywna, z bardzo praktycznym, biznesowym spojrzeniem na ten temat, oczywiście prezentowanym przez mojego gościa, z racji też swojego zajmowanego stanowiska. Ale zanim przejdziemy już konkretnie do podcastu, chciałabym powiedzieć kilka słów wstępu. Zacznę może od tego, czym jest w ogóle psychologia pozytywna. I Wikipedia podaje taką definicję, że psychologia pozytywna to jest dziedzina psychologii zajmująca się podłożem dobrego samopoczucia i szczęścia. I trochę właśnie będziemy mówić o tym, w jakim stopniu budować to samopoczucie, dobre samopoczucie i szczęście, wpisując to w model kompetencyjny. Jeszcze kilka słów wstępu o psychologii pozytywnej. To mówi się, że ojcem psychologii pozytywnej jest Martin Seligman, amerykański psycholog, twórca, wielu z nas być może słyszało, teorii o wyuczonej bezradności, profesor University of Pennsylvania. I bardzo ciekawa jest historia powstania psychologii pozytywnej, gdzie przez długi czas, mówiąc szczerze, psychologia zajmowała się, jakbym to nazwała, ciężkimi przypadkami, czyli osobami, które miały pewne problemy psychologiczne i za pomocą psychologii trzeba było im pomóc, żeby wyciągnąć te osoby z tak zwanego dołka. Natomiast Martin Seligman jako jeden z pierwszych powiedział, ale poczekajcie, przecież większość ludzi na świecie nie jest w dołku. Większość ludzi wiedzie tak naprawdę normalne życie, no czasem lepsze, czasem gorsze, ale ogólnie nie jest źle, jest po prostu okej. I co by było, gdybyśmy zajęli się tą częścią społeczeństwa, zwiększając jeszcze mocniej jakość ich życia? I tak to się narodził właśnie nurt pozytywnej psychologii, w której to pomaga się normalnym ludziom, gdyby to tak nazwać, albo ludziom, którzy właśnie chcą zwiększyć to dobre samopoczucie i szczęście. No i tutaj mamy bardzo ciekawe połączenie, bo z jednej strony właśnie mówimy o założeniach psychologii pozytywnej, a z drugiej strony mówimy o bardzo praktycznym biznesie. I w tym podcaście wspólnie z Piotrem omawiamy to, dlaczego właśnie Fortum zdecydowało się na oparcie swojego modelu przywódczego o psychologię pozytywną, ale też jakie wyzwania tutaj napotyka i w jaki sposób to wdraża. I słów kilka wstępu może jeszcze o firmie Fortum. Kilka lat temu tak naprawdę firma Fortum, o której Piotr też ją bliżej przedstawia, to nie będę mówić więcej, zdecydował się globalnie, czyli nie tylko w Polsce, ale jakby w całej korporacji liczącej kilkanaście tysięcy osób, na zbudowanie i wdrożenie modelu przywódczego opartego właśnie o tą psychologię pozytywną. Podejścia, gdzie, jak mówi też mój gość, najpierw musimy uwierzyć w człowieka, potem umożliwiać mu wykorzystanie jego możliwości, i dopiero potem wymagać, stawiać ambitne cele. Co ciekawe, w założeniach strategicznych firmy Fortum główną potrzebą budowania takiego nowego modelu przywódczego i rozwoju ludzi potem w tym kierunku nie była konieczność poradzenia sobie z obecnymi trudnościami. Fortum bardziej szykowało swoją kulturę organizacyjną na jeszcze lepsze odnajdywanie się w przyszłości, w tym, co czeka nie tylko ich organizacji, ale w ogóle branżę, w której funkcjonuje. Jak ja to mówię, że Fortum szykowało się na jeszcze lepsze poradzenie sobie w świecie VUCA, czyli świecie właśnie, w którym na pewno trzeba pozostać ogromnie otwartym i świecie, w którym w ogromnej mierze musimy być nastawieni na ludzi, bo w świecie VUCA nie możemy sobie pozwolić na autorytarny sposób zarządzania, ale właśnie na budowaniu na potencjale każdego człowieka. Nie przedłużając już dłużej tego wstępu, zapraszam bardzo serdecznie do posłuchania podcastu z Piotrem Górnikiem, Head of Heating and Cooling, CEO of Fortum Power and Heat Polska spółka z o.o., na temat modelu przywództwa Open Leadership opartego o koncepcję psychologii pozytywnej. Witam serdecznie, Piotr. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, że w natłoku wielu wyzwań biznesowych, czasu udało Ci się właśnie znaleźć też czas na nagranie tego podcastu. Także bardzo serdecznie Ci dziękuję, witam w tym podcaście.
Witam, Elu.
Temat mamy bardzo ciekawy. Będziemy mówić o przywództwie, o modelu przywództwa opartym o koncepcję psychologii pozytywnej, co nie jest takie oczywiste i nie funkcjonuje w wielu organizacjach, a już tym bardziej organizacji, która z perspektywy branży, mam nadzieję, że o tym też słów kilka więcej powiesz, może być postrzegana jako kultura, w której takie przywództwo, no nie wiem, czy do końca może się przyjąć. Także to będzie też ciekawe. Natomiast zanim przejdziemy do pytań, zanim zgłębimy też słuchaczom, co mamy na myśli, mówiąc o psychologii pozytywnej, jeśli chodzi o model przywództwa, o open leadershipie, to jakbyś mógł słów kilka powiedzieć i o sobie, słuchaczom, tak żeby też bliżej ciebie poznali, i też o firmie, którą reprezentujesz.
Okej. Nazywam się Piotr Górnik. Od 30 ponad lat w branży energetycznej, chociaż częściowo w energetyce przemysłowej. Od ponad 15 lat już w Fortum, do której to organizacji dołączyłem w Częstochowie, odpowiadając za budowę nowoczesnej elektrociepłowni, i te doświadczenia udało mi się również później powielić, realizując projekt w Zabrzu. To tak od strony asetowej, natomiast patrząc od strony ludzkiej, ojciec jednego syna mieszkającego tutaj, mąż
jednej żony,
pierwszej. Szczęśliwy człowiek, tak mogę powiedzieć, realizując swoje zadania, pracując z ludźmi i mając możliwość funkcjonowania w tego typu środowisku. A mówiąc o Fortum, Fortum to skandynawska firma energetyczna, w Polsce zaangażowana najbardziej w obszarze ciepłownictwa. Jesteśmy obecni w Częstochowie, Zabrzu, gdzie mamy jednostki produkcyjne, i we Wrocławiu, w Częstochowie również i w Płocku, gdzie mamy sieci dystrybucyjne i gdzie odpowiadamy za dostarczenie ciepła dla naszych klientów. Tak to z góry, tak to wygląda, mówiąc bardzo ogólnie. Cieszę się bardzo, że mam możliwość od paru lat poprowadzić zespół, z którym pracujemy, tak żeby jak najbardziej spełniać oczekiwania klienta i włożyć swój wkład w poprawę jakości życia mieszkańców w tych miastach oraz troszeczkę ograniczając oddziaływanie na środowisko, ograniczając emisję dwutlenku węgla, ograniczając zmiany klimatu, bo to jest rzecz, która jest bardzo wysoko postawiona w naszej organizacji.
Czyli gdybym miała tak w prosty sposób zapytać, kto jest waszym klientem? Kto jest klientem firmy Fortum?
Klientem firmy Fortum de facto są mieszkańcy tych miast, bo to ich ogrzewamy. Natomiast formalnym klientem to są spółdzielnie, to są zarządcy, to są deweloperzy, to są również jednostki, instytucje miejskie. Do tych obiektów dostarczamy ciepło, staramy się coraz bardziej poszerzać te usługi, te produkty, również usługi związane z ciepłem. Patrząc bardzo, bardzo z dużym oczekiwaniem na produkty cyfrowe, które wesprą naszych klientów i nas samych w poprawie jakości funkcjonowania ciepłownictwa.
A Fortum globalnie, ile to jest osób, tak jak gdybym miała spytać z perspektywy pracodawcy, ile osób zatrudnia globalnie Fortum, najpierw spytam?
Fortum w obecnym kształcie to około 11 tysięcy pracowników na całym świecie. Jesteśmy obecni w obszarze Morza Bałtyckiego, ale również bardzo mocno obecni w Rosji, mocno obecni w Indiach, gdzie zbudowaliśmy parę farm fotowoltaicznych, nie takich indywidualnych, ale rzeczywiście na dużą skalę. No i jesteśmy w procesie współpracy czy łączenia się z firmą niemiecką Uniper, która jest troszeczkę większa nawet od Fortum, patrząc obrotami i patrząc na ilość zatrudnionych osób.
A w Polsce ile osób zatrudnia Fortum?
Oj, to jest bardzo fajne i ciekawe, ponieważ ja odpowiadając za biznes w Polsce, odpowiadam za około 200 osób. Ale są to osoby bezpośrednio związane z biznesem, natomiast mamy również funkcje korporacyjne, które nas wspierają w biznesie, choćby takie jak księgowość, jak funkcje wsparcia, jak HR. To są jednostki funkcjonujące w strukturach korporacyjnych i my korzystamy jako biznes polski, jako biznes heating and cooling, korzystamy z usług tych jednostek.
I wtedy to jest już dużo więcej osób, tak? Jakby pracujących w Polsce, tak?
Tak, to jest około 400 osób.
Aha, okej. Ja jestem zafascynowana jakby też tym waszym podejściem do ekologii, nie? Bo jakby pracując z wami już długo widzę, jak mocny jest też u was nacisk waszej branży, ale też waszej organizacji na to, żeby jednak gdzieś chronić to środowisko. To jest chyba jedna z waszych też wartości chyba firmowych, tak?
Naszym hasłem jest Join the Change i rzeczywiście ta zmiana ma iść w kierunku lepszego świata, w kierunku ograniczenia oddziaływania na środowisko, ograniczenia emisji dwutlenku węgla, zredukowania tak bardzo, jak to jest możliwe, zmian klimatycznych, albo inaczej wpływu ludzi na te zmiany klimatyczne, ponieważ widzimy bezpośredni związek aktywności człowieka z tymi zmianami, z którymi przychodzi nam już dzisiaj, a w przyszłości prawdopodobnie one będą miały jeszcze większy wpływ na sposób naszego życia.
Super. I tyle o firmie jako firmie, co byśmy mogli przejść też do tematu, który pewnie tutaj słuchacze interesuje. Wy jesteście też mocno jakby tutaj w Polsce powiązani z całą tą strukturą korporacyjną, czyli pewne rozwiązania, rozumiem też od strony tej HR-owej, to o czym będziemy mówić, o modelu przywództwa, to są też rozwiązania globalne, prawda, które są u was stosowane globalnie. To ja chciałam dzisiaj z tobą, Piotr, porozmawiać, żebyśmy też słuchaczom trochę opowiedzieli o waszym modelu przywództwa, który pamiętam, jak było wprowadzane, ile to było, 2 lata temu czy 3 lata temu, tak globalnie, kiedy to było?
3 lata temu. No,
3 lata temu, to pamiętam tą pierwszą prezentację, gdzie ten open leadership, bo tak się nazywa wasz model przywództwa, mocno budował na psychologii pozytywnej. Czy ty mógłbyś powiedzieć słów kilka takiego kontekstu, z czego to w ogóle wynikało, jak to w ogóle przyszło jako model do waszej organizacji?
Tak jak wspomniałeś na początku, branża energetyczna jest, a przynajmniej była do niedawna jeszcze kojarzona z bardzo stabilnym rynkiem. Właściwie spotykaliśmy się z takimi sytuacjami, że jak ktoś się zatrudnił w branży energetycznej, w elektrowni, elektrociepłowni, to spodziewał się doczekać emerytury niekiedy na podobnym bądź porównywalnym stanowisku. Natomiast dzisiejsza branża energetyczna i te wszystkie wyzwania, przed którymi stoimy, czyli te zmiany klimatyczne, konieczność dekarbonizacji zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła, czy wpływ cyfryzacji na sposób funkcjonowania naszej branży, skłoniły nas do tego, żeby poszukać drogi, w jaki sposób możemy zapewnić sukces dla organizacji, sukces dla ludzi w tym niepewnym świecie, powiedzmy sobie w świecie VUCA. I właśnie pozytywna psychologia stawiająca bardzo mocno na rozwój indywidualny, na zaangażowanie pracownika i stawiająca bardzo mocno na podkreślenie jego udziału w osiąganiu celów organizacyjnych stała się tego typu modelem do budowy open leadershipu. Wtedy zaczęliśmy tego typu budowanie tego typu modelu przywództwa od najwyższych poziomów zarządczych organizacji, od zarządu fińskiego, który był bardzo zaangażowany w budowanie tego modelu, to jest raz, ale również w jego wprowadzanie. Sam uczestniczyłem w paru szkoleniach, w paru sesjach, seminariach, w których brali udział członkowie najwyższych władz Fortum.
Czyli jakby to, w którą stronę zmierza branża energetyczna, to, bo ja pamiętam, jak rozpoczynaliśmy współpracę nad też projektem dla was, to pamiętam jak dziś, jak właśnie mówiłeś w taki przekaz, że to, że wy to teraz realizujecie, nie wynika z tego, że macie teraz problemy, tylko wynika z tego, że wy się przygotowujecie na to, co WUKA może przynieść, nie? I trochę ten open leadership też jest trochę z tym związany. Jak się przygotowywać na to, na co nie wiemy nawet, co nastąpi, nie? Z perspektywy takiej, tego świata WUKA. To był też taki trochę wasz kontekst do tego modelu, prawda?
Dokładnie tak. My nie wiemy, w którym kierunku dokładnie będzie podążała energetyka. To już nie jest to, o czym wspominałem, że zbudowaliśmy elektrownię i przez najbliższe 30 czy 50 lat będziemy pracować nad udoskonaleniem procesu. Może się zdarzyć, że za lat 5 bądź 10 będziemy stali przed zupełnie innymi wyzwaniami i będziemy musieli się dostosować do tych wyzwań po to, żebyśmy dalej mogli funkcjonować i odnosić sukces w tym biznesie.
I to waszym fundamentem, z tego co rozumiem, z tego co zawsze podkreślaliście, było to, żeby właśnie przygotować takie postawy ludzi, które pozwolą poradzić sobie z tym, co tak naprawdę życie przyniesie. I tak też to zdefiniowaliście jako open leadership. A jakbyś mógł powiedzieć słów kilka, co to tak naprawdę znaczy, bo my wiemy, ale myślę, że słuchacze mogą nie do końca rozumieć. Co wy rozumiecie jako open leadership?
Wiesz co, tak jak powiedziałem, korporacja we współpracy właśnie z pracownikami Fortum, ale zbudowała pewne ramy do funkcjonowania tego open leadershipu. Natomiast to nie jest tak, że mamy jeden model, który jako szablon wdrażamy we wszystkich jednostkach i jest to jeden, jedyny słuszny model, który jest do zaimplementowania wszędzie. Zostały zbudowane pewne ramy, te ramy zostały przekazane menedżerom i pracownikom i teraz od nas jako liderów, od nas jako pracowników zależy, co my z tego weźmiemy, ale idąc w tym samym kierunku, jaki organizacja nam pokazała, no bo musimy jednak współpracować. Więc w tych ramach znalazły się jakby trzy takie podstawowe warunki, na których budujemy open leadership. To jest to, że my wierzymy w najlepsze rzeczy w naszych pracownikach. To jest to, że my chcemy najlepszego dla naszych pracowników, ale to jest również to, że my oczekujemy ponadstandardowych, najlepszych rzeczy od naszych pracowników. I w tych trzech obszarach zbudowane zostały zachowania, postawy, które je wzmacniają. Trudno tutaj omawiać każdą z tych postaw, ale każdy z pracowników, znając te postawy w tych trzech obszarach, jest w stanie wybrać coś dla siebie i zbudować swój własny model przywództwa, który będzie rozwijał, który będzie go posuwał w tym kierunku, który organizacja chce, będzie jego osobistym rozwojem i w ten sposób będzie pokazywał swój wkład w budowanie wartości całej organizacji.
Czyli ja dodając do tego, co powiedziałeś, żeby jeszcze mocniej słuchaczom unaocznić, jeśli to tak można powiedzieć, ten wasz model, to wy macie te trzy filary, które, pozwolę sobie użyć angielskich nazw, bo one tak ładnie brzmią, tak? Nie, żeby pokazać, że znam angielski. To jest belief, want i expect. Nie? To jest bardzo ciekawy model, bo chciałabym, żeby słuchacze sobie trochę to zobrazowali, że wyobraźcie sobie takie właśnie trzy filary, tak jak Piotr powiedziałeś, że najpierw mamy belief i to jest tak mocno spójne właśnie z psychologią pozytywną. Wierzę, że dasz radę, wierzę, że masz cały potencjał.
Wierzę w najlepsze, co jest w tobie.
O, wierzę w najlepsze, to co jest w tobie, bardzo fajnie. Potem want, czyli...
Chcę najlepszego dla ciebie.
Tak, i jeżeli wierzę i chcę najlepszego, to wtedy mogę expect, czyli...
I wtedy spodziewam się, że to, co dostarczysz dla organizacji, będzie również najlepsze, co potrafisz dostarczyć, ale to również pozwoli ci rozwijać się, a dzięki rozwojowi osobistemu będzie się rozwijała cała organizacja.
I wyście, jak ja też wiem, ale też żeby powiedzieć słuchaczom, wyście pod każdym z tych filarów, tak jak powiedziałeś, nazwaliście pewne zachowania, tak żeby ludziom było też łatwiej zrozumieć, na przykład kadrze menedżerskiej, która też jakby jest odpowiedzialna za swój zespół, ale też każdemu człowiekowi, co to znaczy believe, tak? Co to znaczy want, co to znaczy expect.
Dokładnie tak, to są te ramy określone przez korporację i teraz od nas zależy, jak my będziemy definiowali swój model przywództwa. Jak dla mnie to jest rzeczywiście, to jest jakby wsparcie i inspiracja w procesie zmiany, przed którą stoimy. To chcę robić w tej organizacji, tak chcę współpracować z ludźmi, tak chcę budować swój model przywództwa, żebyśmy w efekcie rozwinęli tą firmę, podnosząc wartość zarówno naszego przedsiębiorstwa, jak i umożliwili ludziom rozwój, budując ich zaangażowanie, ale i na końcu doceniając to, w jaki sposób oni funkcjonują w tej organizacji.
To skoro mówimy o modelu przywódczym, to ja muszę się zapytać, czy wy mierzycie też te kompetencje, czy jakby te zachowania, czy wy macie właśnie system do mierzenia, na przykład sprawdzenia, gdzie jesteś, jeśli chodzi o to podejście, o belief, want, expect?
Oczywiście, budując model przywódczy, nie ma możliwości rozwoju organizacji, nie podążając za pewnymi standardami, pewnymi pomiarami, w którym miejscu jesteśmy. Robimy to przynajmniej raz w roku, natomiast najlepszym, myślę, efektem jest rzeczywiście funkcjonowanie tej organizacji, pomiarem. O, są wyniki funkcjonowania tej organizacji, to w jaki sposób się komunikujemy, to w jaki sposób podchodzimy do problemów i to w jaki sposób jesteśmy w stanie wspólnie te problemy rozwiązywać.
I to tak fajnie pokazuje zawsze to, że ty jesteś biznesowy właśnie bardzo i tak jakby bardzo fajnie to od razu przekłada, że to nie chodzi o model jako taki, to nie chodzi o system zachowań, jako, tylko tak naprawdę chodzi, co to tak naprawdę na końcu daje, nie? Czyli na przykład inny sposób kompletnie podejścia do problemów, kompletnie inna efektywność i tak dalej. No bo właśnie moje kolejne pytanie miało być takie, co wy chcecie jako organizacja, jako Fortum uzyskać poprzez właśnie taką kulturę organizacyjną, bo to jest kultura organizacyjna, która jest oparta o open leadership. Na czym wam zależy najbardziej?
Wiesz co, budując ten sposób zachowania, ten model przywództwa, chcemy odnosić po prostu sukces. Natomiast sukces organizacji jest również sukcesem wszystkich jej pracowników. Jest umożliwieniem rozwoju osobistego po to, żeby organizacja mogła również poszczycić się tym sukcesem na rynku. To są elementy, które składają się na to, że w końcowym efekcie mamy dowieść wyniki, na które się umówiliśmy. Jak budowaliśmy nasz pierwszy program, w którym współpracowaliśmy, nazwaliśmy go Open Leadership for Result. To nie jest budowanie kultury dla kultury, to jest budowanie kultury dla przetrwania na tym zmieniającym się rynku, to jest budowanie kultury dla odnoszenia sukcesów na tym niepewnym, zmieniającym się, niedookreślonym rynku.
Czyli z twojej perspektywy to jest jakby trochę patrzenie, że są pewne, na samym początku zawsze są cele biznesowe, jakby i o to tak naprawdę chodzi. Natomiast to, co wy osiągacie za pomocą też tej kultury open leadershipowej, to jest sposób, w jaki dochodzicie do tych, tak naprawdę do tych celów, nie? Jeśli chodzi o osiągnięcie tych celów. Tak można było to też powiedzieć, tak? No,
tak postrzegam przywództwo, że to nie jest wskazywanie tylko i wyłącznie, co mamy osiągnąć, ale mówimy o tym, dlaczego chcemy do tego dojść i razem pracujemy nad tym, jak mamy to osiągnąć.
A gdybym miała jeszcze tak spytać, 3 lata temu rozpoczęliście proces tego nowego modelu, to gdybym miała spytać, a co było przedtem, czyli na czym polega ta największa zmiana pomiędzy tym, jak być może było kiedyś, a tym, co budujecie za pomocą właśnie open leadershipu? Byłbyś w stanie to nazwać, złapać?
Wiesz co, ja mam wyjątkową szansę, że funkcjonując w Fortum mam styczność z tą organizacją, która nie była nigdy od czasu, kiedy do niej dołączyłem, taka zesztywniała, mocno zestrukturyzowana i funkcjonująca w oparciu o przepływ dyrektyw z góry na dół. Mieliśmy inaczej nazywane modele przywództwa, które były dosyć blisko takiej przede wszystkim transparentności, były zawsze doceniające pracownika, zawsze pokazujące sposoby na poprawę funkcjonowania organizacji, a nie mówiące o tym, że masz zrobić to, to i to. Więc z tej perspektywy open leadership jakby w pewien sposób porządkował to, co było wcześniej, dokonując pewnych niewielkich ewolucyjnych zmian, ale i pokazując, jak mamy działać w tym niepewnym świecie, który działa pod wpływem tych megatrendów i w których musimy się dostosować do tego, jak ten świat funkcjonuje.
A powiedz, jak wdrażaliście cały ten model w organizacji? Gdybym też miała o to spytać. Od strony i globalnej, jak to było wdrażane, ale też potem tutaj lokalnie, za co też ty byłeś w dużej mierze odpowiedzialny pewnie.
Tak, ze strony globalnej Patrząc na Open Leadership i na to otoczenie, w którym funkcjonujemy, jakby zostały określone takie cztery podstawowe filary. Pierwszy to jest oczywiście świadomość, bo bez świadomości trudno jest podążać w pewnym kierunku. Ta świadomość pomaga nam w podejmowaniu konkretnych decyzji. I to były, znaczy może dokończę ten cykl. Na bazie tej świadomości jesteśmy w stanie podejmować pewne decyzje. Po podjęciu decyzji podejmujemy działania i po działaniu dokonujemy oceny, więc to jest nic nowego w tym miejscu, pomijając fakt, że w środku są właśnie te trzy filary, o których mówiliśmy, czyli belief, want i expect. Na tym zostało budowane. Sam brałem udział, jak wspominałem, w paru warsztatach, w paru seminariach, w których było to w jasny sposób przekazywane, łącznie z budowaniem świadomości strategii ustalonej przez korporację. I to był ten poziom globalny. Później zastanawialiśmy się, jak przenieść to do tutaj naszej lokalnej organizacji w Polsce. Rozmawialiśmy wtedy również z wami, zbudowaliśmy program Open Leadership for Result. Zdecydowaliśmy się, że w tym programie wezmą udział kluczowi menadżerowie, ale nie tylko z najwyższych szczebli. Zdecydowaliśmy również wybrać ludzi z średnich szczebli organizacji, natomiast kluczowych z punktu widzenia naszego biznesu. I to był jeden element, nazwaliśmy ich ambasadorami Open Leadershipu. Natomiast budując program, pomyśleliśmy również o tym, jak zapewnić jego dalsze przekazanie i udział tych podstawowych pracowników, stąd zbudowanie specjalnego programu dla Young Professionals, którzy mieli okazję zauczestniczenia w programie Open Leadership, mieli również okazję budowania relacji i kontaktów z tymi ludźmi, którzy byli ambasadorami i szczerze powiedziawszy, jestem niezmiernie zadowolony z efektów tego pierwszego programu, bo on nam pokazał, że mamy zasoby, a ci young professionalsi, mówiąc nie po polsku, wykazali się niesamowitym zaangażowaniem, wykazali się wiedzą i chęcią funkcjonowania w tej organizacji, wnosząc rzeczywiście nowe wartości. Oni dostali projekty, po tym programie dostali projekty, z których wywiązywali się w sposób rewelacyjny. Nigdy bym nie sądził, że te młode osoby mogą wnieść tyle życia i tyle wartości do programów, w których uczestniczyli.
Ja może z ciekawości dodam, bo tak jak zaczęliśmy mówić o branży energetycznej, nie? Ale tak jak powiedziałeś, ogólnie można było powiedzieć, że branża energetyczna może się kojarzyć z pewną hierarchią, z pewnym jakby określonym stylem zarządzania. Natomiast ponieważ wy tak mocno byliście też pod parasolem Fortum jako też kultury fińskiej, to gdzieś to bardzo szybko się zagubiło, że jednak było to takie partnerskie podejście. Natomiast w tym programie, tak mi się od razu to przypomina, jak powiedziałeś o tych young professionals, to co budujemy na przykład w tym podejściu też open leadership, gdzie mówimy, wszyscy mają potencjał i to nie tylko jakby doświadczeni menadżerowie, ale tak samo ci ludzie jakby gdzieś tam na samym dole. I w tym całym podejściu chodzi o to, w jaki sposób wykorzystać też potencjał z każdej strony. I ja do dziś pamiętam, jak ci menadżerowie, którzy byli tymi ambasadorami, mieli propagować tą kulturę, jak oni byli zachwyceni tym, właśnie to, co też podkreśliłeś, jak ciekawe pomysły mają young professionals, jak wiele można się nauczyć od młodszych też, tak? Jakby z tej perspektywy. To się czasami nazywa, reverse mentoring, czyli normalnie mentor to jest ten starszy, dojrzalszy, tak? I od niego się uczymy, a reverse mentoring to jest takie podejście, w którym ja jestem starszy i bardziej doświadczony w tym obszarze, ale jest wiele obszarów, w których ja mógłbym się uczyć właśnie od tych young professionals, nie? I u was to się bardzo ciekawie potoczyło, że wydawało się, że to jest program, który tylko i wyłącznie będzie nastawiony na jedną grupę, a tak naprawdę obie grupy niesamowicie w tym korzystały, bo pamiętam też young professionals, którzy mówili, wow, ja teraz już rozumiem, co to znaczy empowerment, ja już rozumiem to belief, want, expect na zasadzie takiej, że nagle ja faktycznie mam wpływ, jakby ktoś uwierzył, że jakby pewne rzeczy mogę, nie? I dał mi tą możliwość.
Ale to też pozwalało tym ambasadorom popatrzeć z innej strony. Oni bardzo często byli niesamowicie challenge'owani, oni musieli tłumaczyć rzeczy, które być może dla nich są oczywiste, ale w sposób taki, że one były zrozumiałe również dla tych young professionals. Tego typu challenge, tego typu tłumaczenie w wielu przypadkach daje impuls do ponownego pomyślenia. Hej, czy to, co ja robię od lat wielu, czy to, co ja robię, jest najlepszym sposobem funkcjonowania w organizacji? Czyli challenge'ujemy to status quo, zaczynamy szukać nowych rozwiązań po to, żeby zbudować pewną dodatkową wartość. I to nie idzie z dołu do góry czy z góry na dół, to płynie z każdej strony organizacji.
Bardzo ciekawe. Dokładnie tak jak mówisz, jakby tak jak myślimy sobie o WUC-ce, nie? O tym, że nie wiemy, co nadejdzie, to tą jedną z kluczowych kompetencji, którą my musimy mieć w sobie, to jest ta otwartość. Nie? I u was to też ona jest jakby w tym open leadershipie, to jest ta otwartość. Otwartość też właśnie na challenge'owanie tego, w co dotychczas wierzyliśmy, nie? Bo jedno z, wszelkie badania mówią, że jedną z kluczowych kompetencji na dzień dzisiejszy, też menedżerską, ale myślę, że nie tylko menedżerską, jest umiejętność oduczania się. Czyli jakby nie tylko uczenia, ale właśnie oduczenia, czyli ta umiejętność odrzucenia pewnych przekonań, które na dzień dzisiejszy mamy. I ja pamiętam, jak dziś to też może dodam słuchaczom, tym, którzy myślą o tym, jak podobne podejście u siebie wdrożyć, że myśmy bardzo świadomie w tym projekcie też łączyli i doświadczonych menedżerów, ale i osoby, które właśnie nie były bezpośrednimi podwładnymi po to, żeby był kompletnie inne, świeże spojrzenie, bo jednak jak pracujemy z zespołem, z którym pracujemy na co dzień, no to tak samo w trochę podobny sposób myślimy. A tu chodzi o to, żeby połączyć nas z ludźmi, którzy mogą mieć kompletnie inne spojrzenie. I to widać, że to u was się faktycznie bardzo fajnie sprawdzało.
To się zadziało i teraz jednym z elementów naszej kontynuacji tego open leadershipu jest podtrzymanie tego typu współpracy pomiędzy funkcjami, podtrzymanie współpracy pomiędzy zespołami po to, żeby rzeczywiście poszukiwać jakichś nowych rozwiązań i nowych wartości, natomiast nie zapominając absolutnie o tym, co jest clue naszego programu, czyli to są procesy, które są naszymi procesami biznesowymi. Czyli my nie możemy postawić tylko i wyłącznie na coś nowego w organizacji. My musimy zadbać o nasz kluczowy biznes. O tym nie możemy zapominać.
No właśnie, bo ja bym chciała zapytać, bo jak mówisz o tym kolejnym etapie, nie, u was wdrażania tego open leadershipu, to wypracowaliście strategię waszą tutaj lokalną na Polskę, tak? I w tym założeniu tego open leadershipu u was też chodzi o to, że tak jak powiedziałeś, że było więcej synergicznej współpracy pomiędzy tymi wszystkimi działami, tak? Czyli nie myślimy silosowo, tylko jest ta synergiczna współpraca, ta otwartość na spojrzenie z różnych perspektyw. I ja wiem, że ty przeniosłeś tą potrzebę budowania jeszcze większej otwartości na swój własny zespół, jakby twój zespół menedżerski. Możesz słów kilka o tym powiedzieć?
Zbudowaliśmy strategię i to ona w wielu przypadkach była budowana właśnie z udziałem ludzi z różnych szczebli, ale jednak kluczowy wkład w budowanie tej strategii miały osoby z naszego zespołu zarządzającego. Funkcjonując w organizacji, jaką opisałem na początku, że mamy ludzi bezpośrednio do mnie raportujących, ale i mamy funkcje korporacyjne, które mają swoje osobne linie raportowania, wyzwanie, przed którym stanąłem, to jest zaangażowanie całego tego zespołu w realizację tej strategii, którą wypracowaliśmy. I zastanawialiśmy się, w jaki sposób doprowadzić do zbudowania zespołu, który będzie przekonany, który będzie oddany realizacji tej strategii. W związku z tym podeszliśmy do jakby po pierwsze analizy, dlaczego nie zawsze nam to wychodzi, bo trzeba powiedzieć, że to nie jest droga usłana różami tylko i wyłącznie. Nieraz trzeba przeżyć ciernie i znaleźć sposób rozwiązania po to, żeby zespół pracował lepiej. Więc postawiliśmy rzeczywiście na pewną otwartość, na zaufanie w naszym zespole, na otwartą komunikację po to, żebyśmy byli w stanie konflikty, które się rodzą, które są pozytywnym efektem, rozwiązywać w sposób konstruktywny. Tak zbudowaliśmy szkolenie pod tytułem Open Team Collaboration i znowu na końcu For Result, ponieważ celem tego programu szkoleniowego było rzeczywiście realizacja w najlepszy sposób strategii, czyli osiąganie wyników i budowanie wartości firmy opartej o realizację tej strategii.
Powiedziałeś tak bardzo szczerze, że nie zawsze jest z górki, nie? Czasami jednak jest pod górkę. I gdybym miała się ciebie zapytać, co stanowi z twojej perspektywy największe wyzwanie, żeby faktycznie funkcjonować w oparciu o taki model, o takie otwarte przywództwo? Co stanowi największe wyzwanie?
Wiesz, może najpierw powiem o swoim odczuciu, bo w końcu też jestem człowiekiem i dla mnie to jest rzeczywiście wychowanym, trochę już starszym i wychowanym nieraz w tej schierarchizowanej strukturze i często widzę u siebie w głowie taką chęć do tego, no kurczę, przecież ja to wiem, jak to zrobić. No ale to, co ja wiem, to nie zawsze jest prawdziwe, więc walczenie z tym swoim przekonaniem, z tymi starymi nawykami, to jest coś, co mnie pociąga bardzo mocno i z czym staram się tak mocno, jak to jest możliwe, walczyć. Nieraz nawet, mówiąc tak kolokwialnie, przeginając w drugą stronę, czyli odsuwając się niekiedy nawet aż za mocno. Natomiast to zapewne, z czym wszyscy mamy do czynienia, to jest to porównanie tych działań otwartości, tej budowanie tej kultury z wymogami dzisiejszego dnia. Musimy jednak zrobić to, do czego jesteśmy tutaj powołani. Nieraz musimy to zrobić w sposób bardzo szybki i efektywny. Natomiast budowanie kultury organizacyjnej, wprowadzenie zmiany w kulturze, to jest jednak proces, który wymaga znacznie dłuższego czasu, więc znalezienie tego balansu między funkcjonowaniem codziennym organizacji, a budowaniem czegoś, co będzie niezmiernie istotne i co będzie przynosiło wartość w przyszłości, bliższej bądź dalszej, to jest ta rzecz, która w wielu przypadkach no, może stanowić o sukcesie bądź porażce zmiany kultury organizacyjnej.
No właśnie, bo ja bym dodała, że funkcjonowanie w takiej kulturze, gdzie właśnie mamy belief and expect, czy jakby bardzo mocno pozwalamy ludziom też powiedzieć, jak oni by do różnych rzeczy podeszli, dać przestrzeń do ich pomysłów, to my to często nazywamy, że to jest takie coachingowe podejście, czyli takie, gdzie ja nie mówię, co wiem, tylko ty mi powiedz, a jak ty na to patrzysz. I pamiętam na przykład, jak w programie tym Open Leadership for Results, jak menedżerowie mówili, że jedną z większych trudności, jaką mieli, to przestać mentorować, a zacząć coachować. I to jest ta drastyczna różnica pomiędzy tym, tak jak powiedziałeś, ja wiem, ja w tej rzece byłem już wiele razy, a przestawienie się na to, to co z tego? Może to jest kompletnie inna rzeka, nie? A może to będzie kompletnie inne spojrzenie, nie? I to jest dla wielu menadżerów, którzy właśnie są wyżej w randze albo wyżej w doświadczeniu, to my chcemy budować na tym doświadczeniu, dlatego że tak jak mówisz, biznes trochę wymaga od nas szybkich działań, a styl coachingowy niestety jest związany z dużą ilością czasu, zanim ktoś na coś wpadnie. Także powiedzmy sobie też to szczerze, że to nie jest wcale takie proste tak naprawdę do realizacji na co dzień.
Na pewno to nie jest proste do realizacji na co dzień, natomiast to pozwala w pewien sposób dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości. My możemy działać w oparciu o niezmieniane od wielu lat procedury i to może się okazać bardzo efektywne, natomiast to nas nie ochroni przed popełnieniem jakiegoś katastrofalnego błędu w bliskiej bądź dalszej perspektywie. Jeżeli będziemy żyć swoim życiem, nie patrząc na otoczenie, no nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie, nawet jeżeli w krótkiej perspektywie możemy odnosić sukcesy.
Ja bym powiedziała nawet z ciekawości, my mamy taki model, gdzie mówimy, że w świecie VUCA to każdy musi myśleć. Jest taki projekt, ja nie wiem, czy ty pamiętasz, chyba na jednym z pierwszych warsztatów, kiedy się poznaliśmy, robiliśmy, on się nazywał Mozo. To jest taki projekt, w którym każdy dostaje kilka obrazków i nie ma kompletnie pojęcia, co trzeba zrealizować i cała grupa ma kilka obrazków swoich, przed którymi stoi i na samym końcu efektem tego ćwiczenia ma być to, że jest ułożona cała jedna historia, ale ponieważ ludzie nie wiedzą, o co chodzi, nie rozumieją swoich rysunków, nie rozumieją kogoś innych rysunków, to często zarzucają tą rzeczywistość i to jest taka trochę rzeczywistość VUCA, która mówi, że nawet jak nie wiesz, co się wydarzy, nawet jak jej nie rozumiesz, to musisz mieć w sobie wystarczająco ciekawość i tego takiego drive'a, żeby jednak to jakby to rozwiązywać. I tak myślę, że też to wasze podejście open leadershipowe, ono dokładnie jest z tym powiązane, czyli nie tylko szef ma myśleć i mieć rozwiązania dla innych, bo dzisiaj każdy trzyma swój własny obrazek. Jeżeli nie każdy będzie na 100% zaangażowany w ten swój własny obrazek, to bardzo trudno będzie układać ten obrazek wspólny.
To jest jedna rzecz, a druga rzecz, niezmiernie istotna myślę również, szczególnie dla szefów czy liderów, to jest przyznanie się do tego, że ja nie wiem. Mhm. To nie jest tak, że szef ma wiedzieć wszystko. czytam ostatnio książkę Homo Sapiens, w której motywem ewolucyjnym, ale i rewolucyjnym człowieka było to, kiedy zaczął mówić ja nie wiem. Dopiero wtedy zaczął sobie zadawać pytania, skoro nie wiem, to muszę poszukiwać. Bo jeżeli wiedziałem wszystko od początku do końca, albo znałem źródła, skąd to wziąć, nie zawsze prawdziwe, no to miałem gotowy wzorzec. Natomiast ten wzorzec nie pasował do rzeczywistości, a do szybko zmieniającej się rzeczywistości w żadnym przypadku nie pasuje. Więc mówiąc o sobie ja nie wiem, zaczynam zadawać pytania i szukam rozwiązań najlepszych na bazie świadomości, na bazie wiedzy, którą jestem w stanie zgromadzić.
Dokładnie. Co jest ciekawe, były robione takie badania na temat takich stylów przywódczych i się okazuje, że nadal ponad 60% przywództwa, jakie menedżerowie demonstrują, to jest przywództwo oparte o wiedzę ekspercką, czyli to jest, bardzo się spina z tym, jak ja się czasami śmieję, że na pierwszych szkoleniach menedżerskich, jak spotykam ludzi, którzy dopiero weszli w rolę menedżerską, to pierwsze podstawowe pytanie jest: Ela, jak zbudować autorytet? I u nas najczęściej ten autorytet menedżerski pochodzi z wiedzy, tak? Czyli jakbym, już nie mówię z rangi, bo od tego już trochę odeszliśmy, tak? Ranga, autorytet rangi to jest rób tak, bo jestem twoim szefem, ale już schodzimy niżej, czyli autorytet jest eksperta. Ja wiem, w związku z tym dlatego mnie słuchajcie. I jakby ponad 60% jakby nadal jest tego podejścia eksperckiego, co w świecie WUKA się kompletnie nie sprawdzi. I to, co wy budujecie w tym open leadershipie, to jest właśnie przywództwo, które jest bardziej nastawione na to właśnie, ja nie wiem, a może ty wiesz, tak? Może ja wiem, ale może to się kompletnie ma nijak do tego, w którą stronę powinniśmy pójść, co jest naprawdę wyzwaniem.
Pytam, że dokładnie. Jeżeli ja wiem, a jak ty wiesz, jak ty to widzisz.
Tak, czyli ta otwartość faktycznie na to patrzenie z różnych stron.
Ale i przyznaję się do tego, że nie wiem. No nie właśnie. Jest proste.
Ja sobie to wyobrażam absolutnie, że to wcale nie jest proste, no bo wtedy pytanie jest takie, skoro ja nie wiem, to dlaczego jestem szefem, nie? To jest trochę takie pytanie.
Być może dlatego, że potrafię zapytać, jak ty.
No właśnie, dokładnie. Ale to jest taki przepiękny kierunek, w którym zmierzamy, jak ja to widzę i mnie to bardzo cieszy właśnie, gdzie to menedżerowanie, czy liderowanie właśnie nie polega na tym, żeby być najmądrzejszym, tylko ten, który potrafi najlepiej wykorzystać potencjał, którym się otacza, nie? Co wymaga wielkiej odwagi od wielu menedżerów tak naprawdę.
Ale nie możemy też zapominać o tym, że w końcu jakąś decyzję trzeba podjąć. Ona nie musi być w 100% oparta o wiedzę. Ona niestety w wielu przypadkach bazuje na wielu informacjach, ale niewiele wiedzy wynikającej z tych informacji. Na bazie tego musimy podjąć decyzję, ale musimy też być gotowi do tego, żeby, jeżeli widzimy, że to idzie nie tak, żeby ją zmienić.
Bob Johansen, nie wiem, czy czytałeś tą książkę, on jest z Instytutu, The Institute for the Future. Oni przewidują różne trendy i przewidywali między innymi, że WUKA, że ona będzie coraz mocniej następować i tak dalej. I on napisał taką książkę o 10 kompetencjach przywódczych, które są potrzebne w świecie WUKA. I jedną z tych 10 jest, jak to mówi po angielsku, chyba ta książka nie jest przetłumaczona jeszcze na polski, dlatego się nie podejmę powiedzenia, jak to jest po polsku, to jest rapid prototyping, czyli umiejętność próbowania, testowania, zmieniania. I on tak pięknie pokazuje, że kiedyś było tak, dopracowania i nie wypuszczamy, póki nie jest perfekcyjne, a teraz jest kompletnie inaczej, nie? I to jest dokładnie
ale
w tym trendzie.
Działając w świecie digitalizacji, pracujemy nad minimum value product, z którym idziemy do klienta, z którym właśnie z klientem poprawiamy go, zabezpieczając się przed tym, że jeżeli chcemy spełnić oczekiwania klienta, które on wyraził, jak my zbudujemy ten idealny produkt, to on już oczekuje czegoś zupełnie innego. To chyba Steve Jobs powiedział, że jeżeli będziemy budować na oczekiwaniach klienta idealne produkty i wyjdziemy z tymi produktami do niego, on już będzie potrzebował zupełnie czegoś innego, więc chyba to się zgadza z tym.
Zgadza się z tym, czyli mamy rację. To Piotr, to na koniec, gdybym tak chciała zapytać, gdzie jesteście teraz z kulturą i jakie są wasze plany dalej na 2020 rok?
Myślę, że jesteśmy w pewnym procesie zmiany, że pewne procesy zostały zapoczątkowane w naszej organizacji, że coraz to częściej jesteśmy w stanie rzeczywiście korzystać z tych 3 filarów i 21 zachowań w różnym stopniu, ale jednak one coraz to bardziej determinują sposób funkcjonowania tej organizacji. Na 20 rok chcemy dalej pracować nad funkcjonowaniem zespołów, nad poprawą efektywności funkcjonowania naszych zespołów, nad umożliwieniem również ludziom powoływania takich samoorganizujących się zespołów, które będą proponowały i przynosiły projekty, rozwiązania, które są potrzebne dla realizacji naszej strategii. Czyli jak widzisz, chcemy cały czas budować kulturę open leadershipu, natomiast patrzymy bardzo mocno na to, w jaki sposób efektywnie przynieść wyniki tych działań, które wesprą budowanie wartości i budowanie i realizację naszej strategii. Patrzymy na to również z punktu widzenia efektywności funkcjonowania zespołów, analizując pewne dysfunkcje zespołów. I ciągle mamy jeszcze sporo do zrobienia, zarówno w poziomie zaufania, jak i komunikacji, jak i odpowiedzialności, po to, żeby wyniki funkcjonowania naszej organizacji znacząco poprawić.
Mi się bardzo podoba to, jak mówisz, że macie sporo do zrobienia, bo to jakby, znając was, pracując z wami, ja wiem, że wy jesteście już tak daleko posunięci, ale to jest właśnie to, ta umiejętność ciągle stawiania sobie tej poprzeczki, nie? Że jest sporo do zrobienia, nie? Że jakby, żeby to pociągnąć do dużo, dużo jeszcze wyższego poziomu.
Ja się cieszę, że mam możliwość współpracowania z osobami, które patrzą na biznes również w taki sposób, stawiając sobie wyzwania, w wielu przypadkach takie wyzwania wykraczające poza dzisiejszą rzeczywistość.
Super. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Piotr. Czy coś jeszcze na koniec chciałbyś dodać? Ostatnie słowo? Namaszczenie?
Tak, chciałbym podziękować ludziom, z którymi współpracuję i poprosić ich o dalszą współpracę.
Super, to ja się przyłączam też do tego i dziękuję ci bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za wysłuchanie podcastu, który mam nadzieję cię zainspirował i dostarczył praktycznej wiedzy w temacie rozwoju ludzi. Jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o kolejnych podcastach, czy pobrać materiał do audytu twojej strategii zarządzania talentami, lub jeżeli możemy w jakikolwiek sposób wesprzeć twoją organizację w rozwoju ludzi, zapraszam cię serdecznie na naszą stronę www.talentdevelopmentinstitute.pl. Do usłyszenia.